Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam radiosłuchaczy Radia Maryja. Przeżywamy okres Bożego Narodzenia. Łaska tego święta jest tak wielka, że potrzeba było kolejnych świąt, zwłaszcza święta Objawienia Pańskiego, aby została pełniej wypowiedziana. Kiedy uczestnicy liturgii postrzegają, że Syn Boży stał się człowiekiem w tym celu, aby wszyscy mogli stać się dziećmi Boga, wtedy światło Bożego Narodzenia dociera do ludzkich serc. Przyjście Chrystusa na ziemię jest objawieniem prawdy o nas samych. Jest zaproszeniem, abyśmy z pomocą Bożej łaski odkrywali, kim naprawdę jesteśmy. Dlatego, moi drodzy, w okresie Bożego Narodzenia, a więc na przełomie starego i nowego roku kalendarzowego, Kościół czyta wiele razy prolog świętego Jana. Prolog ten wprowadza w odwieczny plan Boga, w którym Chrystus zajmuje miejsce naczelne, centralne. Odwieczne Słowo zamieszkało na świecie, objawiając się jako istota ludzka. Dysponując nieskończoną mocą, odwieczne Słowo przywróciło całej ludzkiej rodzinie przyjaźń z Ojcem. Jak powiedziałem, przeżywamy okres Bożego Narodzenia, a więc na przełomie starego i nowego roku kalendarzowego. Chcemy zastanowić się, co w tym roku było dla nas najważniejsze w naszej ojczyźnie z punktu widzenia religijnego. Przede wszystkim, moi drodzy, musimy podziękować za piękną podróż, pielgrzymkę następcy Jana Pawła II, Benedykta XVI, do naszej ojczyzny. Dlatego, że hasło tej pielgrzymki tak bardzo łączy się z tym okresem liturgicznym, kiedy chcemy uwierzyć, naprawdę do końca uwierzyć, że Syn Boży stał się człowiekiem. Benedykt XVI mówił nam w czasie pobytu w naszej ojczyźnie, abyśmy trwali mocni w wierze. Jestem głęboko przekonany, że to wyjątkowe i historyczne spotkanie z Ojcem Świętym Benedyktem XVI było łaskawym darem Bożej opatrzności pod troskliwą opieką jego poprzednika, sługi Bożego Jana Pawła II, można powiedzieć czuwającego z wysokości nieba. I jeśli w wielu wypowiedziach na temat wizyty Ojca Świętego w Polsce słusznie przywołuje się prawdę o Bożej opatrzności, to jednocześnie warto zauważyć, że już samo pojęcie Boża opatrzność tak wiele mówi o tym, czym jest dla Kościoła i świata posługa Piotra, następcy Chrystusa na ziemi. Opatrzność Boża oznacza plan życzliwości Boga wobec ludzi. Bóg z miłością i mądrością prowadzi wszystkie stworzenia do ich ostatecznego celu. Stworzył wszystko i wszystko opatrznością swoją zachowuje. W pojęciu Bożej opatrzności zawierają się więc dwa elementy. Element troski zachowuje, a równocześnie element władzy kieruje. Ojciec Święty w tym, co mówił i w tym, co czynił, przypomniał nam bowiem, że dobry Bóg ma wobec każdego z nas plan życzliwości, bo Bóg w swej opatrzności troszczy się o każdego człowieka i jednocześnie kieruje jego serce do ostatecznego celu, jakim jest on sam. Bóg, który jest miłością. Bóg, który stał się człowiekiem dla naszego zbawienia. Przyszedł na świat jako dziecko, jak podkreślił Benedykt XVI w czasie minionych świąt. Można powiedzieć, moi kochani, że temat pielgrzymki "Trwajcie mocni w wierze" Benedykt XVI realizował bardzo konsekwentnie. Już na lotnisku w Warszawie powiedział: "Pragnąłem zakosztować waszej wiary, z której wyrósł Jan Paweł II, i upewnić się, czy w niej trwacie." Benedykt XVI pragnął dotrzeć ze swym przesłaniem "Trwajcie mocni w wierze" w pierwszym rzędzie właśnie do osób duchownych, do nas, prosząc ich o pielęgnowanie dziedzictwa wiary. Owa niezwykłość traktatu o wierze, jaki Ojciec Święty przedstawił, w ciągu kilku dni swego pobytu w naszej ojczyźnie wiąże się więc z faktem, iż papież ze szczególnym naciskiem przypomniał nam o tak zwanym eklezjalnym charakterze wiary. Oznacza on, że im głębsza jest więź człowieka wierzącego ze wspólnotą Kościoła, tym mocniejsza jest jego osobista więź z Chrystusem. Nie można i nie wolno, apelował Ojciec Święty, oddzielać Chrystusa od Kościoła i Kościoła od Chrystusa. To przypomnienie wzięliśmy sobie na pewno do serca przede wszystkim my, osoby duchowne, którzy głosimy Chrystusa i Jego Kościół. Wiemy bowiem, że moc wiary osób świeckich w istotnej mierze opiera się na mocy wiary ich pasterzy. Dlatego z taką uwagą wsłuchaliśmy się w słowa Benedykta XVI, pamiętając jednocześnie, że nauczanie Ojca Świętego skierowane do osób duchownych w naszej ojczyźnie obejmuje swą opatrznościową troską i kierowaniem problemy duchowieństwa na całym świecie. Wspaniałym i wartym podkreślenia jest fakt, że nauczanie Ojca Świętego, jego homilie i przemówienia, jego spotkania pozostają w przedziwnej harmonii z poszczególnymi miejscami, do których w kolejnych dniach czy wręcz godzinach przybywał. Był to tak zwany papieski szlak Jana Pawła. I rzecz charakterystyczna, że już wybór tych miejsc był jakby kazaniem bez słów. Właśnie na temat ponadczasowości Kościoła, który głosi nie swoją naukę, lecz naukę Chrystusa. Czyż papieski szlak Jana Pawła II, jego życie od Wadowic poprzez Kraków na stolicę Piotrową w Rzymie nie jest bowiem kazaniem na temat mocy wiary? Czyż życie sługi Bożego Jana Pawła II nie jest dla nas znakiem zwycięstwa wiary nad prądami myślowymi, które chciałyby dostosować ze wszelką cenę wiarę katolicką, moralność, Kościół do ducha współczesnego świata? Podróżując więc papieskim szlakiem, Ojciec Święty Benedykt XVI apelował do nas, umiłowanych rodaków Jana Pawła II, abyśmy trwali mocni w wierze. W ten sposób, moi kochani, przypomniał nam tę prawdę, że tylko mocna wiara może stać się, tak jak w życiu Jana Pawła II, źródłem zwycięstwa, tego zwycięstwa, o którym pisze święty Jan. Wszystko, co z Boga zrodzone, zwycięża świat. Tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara. A kto zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? Jakże te słowa dobrze brzmią w tym okresie Bożego Narodzenia, a Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. Nie ma potrzeby, myślę, komentować bliskości młodych ludzi z Piotrem naszych czasów. Przypominają się tutaj wzruszające słowa jeszcze Jana Pawła II: szukałem was. Są to niezapomniane słowa skierowane do młodzieży na krótko przed swoim odejściem do domu ojca. Spotkanie młodzieży na błoniach krakowskich z następcą Jana Pawła, Benedyktem XVI, w rok od tamtych słów potwierdziło to nieustanne poszukiwanie, jakie dokonuje się wciąż pomiędzy Kościołem a młodymi ludźmi. Dlatego zarówno ci, którzy byli wtedy na błoniach, jak i ci, którzy łączyli się duchowo z tym spotkaniem, mogą potwierdzić, że Ojciec Święty Benedykt XVI, podobnie jak jego poprzednik, nie tylko bardzo szuka młodzieży, ale jednocześnie pozwala się jej znaleźć. Chce, żeby młodzież go poznała i coraz bardziej rozumiała jego posługę i jego nauczanie. I dlatego Ojciec Święty mówił na błoniach do polskiej młodzieży, a poprzez nią do młodzieży całego świata, że odnajdując jego, Ojca Świętego, odnajdując Kościół, ostatecznie odnajduje się samego Chrystusa, czyli skałę, na której można bezpiecznie budować dom, dom swojego życia. Należy, moi drodzy, zauważyć związek ostatniej wizyty ad limina apostolorum polskich biskupów z minioną pielgrzymką Benedykta XVI. To zestawienie podkreśla tzw. ciągłość duszpasterskiej misji Kościoła. Boża opatrzność, jak wspomniałem wcześniej, objawia się w Kościele poprzez troskę i kierowanie. Tej ojcowskiej troski i kierowania doświadczyliśmy rok temu, my biskupi polscy, w czasie spotkania z Ojcem Świętym Benedyktem XVI w Rzymie. A teraz ta sama troska i kierowanie stały się doświadczeniem setek tysięcy ludzi w czasie spotkania Benedykta XVI, tym razem już nie w Rzymie, ale w Polsce. Widać więc w tym ową ciągłość i zgodność pomiędzy tym, do czego wezwał Ojciec Święty najpierw podczas wizyty polskich biskupów w Rzymie, a następnie podczas swej pielgrzymki do Polski. Jest to niełatwe, ale jakże istotne wezwanie, zadanie dodawania świadectwa wiary wobec świata. Można z radością stwierdzić, że na to wezwanie daliśmy już pierwszą odpowiedź, przyjmując w duchu głębokiego szacunku i wiary Benedykta XVI. Teraz, gdy jego wizyta się zakończyła, trzeba, aby tamto uroczyste świadectwo wiary stało się, moi drodzy, naszą codziennością. Dlatego pod koniec roku, kiedy robimy sobie rachunek sumienia, właśnie wspominamy to wielkie spotkanie. Im bardziej to, co uroczyste, stanie się częścią tego, co codzienne, tym skuteczniejsza będzie nasza odpowiedź na ten przejmujący apel Benedykta XVI. Niech nie zabraknie światu waszego świadectwa. Zapytajmy, czy rzeczywiście świat, Europa może polegać na świadectwie nas Polaków? Benedykt XVI potwierdził tym apelem, że fakt różnorodności religijnej i wyznaniowej w Europie jest szczególnym wezwaniem wobec Polski, nie w kategoriach politycznego mesjanizmu, lecz w perspektywie nowej ewangelizacji, o której nauczał i którą realizował już sługa Boży Jan Paweł II. Wielu pyta, jak należy interpretować ukazanie się tęczy nad obozem w Oświęcimiu w czasie wizyty Benedykta XVI. Już po potopie Pan Bóg dał Noemu i jego rodzinie znak zawartego przymierza. Była nim tęcza. Tęcza jest zawsze znakiem wróżącym życzliwość nieba. Jak pioruny były uważane za znaki gniewu Bożego, tak tęcze oznaczały, że Bóg odkłada niejako na bok swe gromy i nie będzie ich już wysyłał na ziemię. Noe i jego potomkowie, patrząc na tęczę, mieli sobie przypomnieć, że Bóg nie będzie już karał świata potopem. Również i my, ludzie przełomu drugiego i trzeciego tysiąclecia, jesteśmy duchowymi dziećmi Noego i spadkobiercami obietnic danych nam przez Boga za pośrednictwem tego patriarchy. Tęcza jest nam więc bardzo drogim znakiem. Bardziej jednak czujemy się duchowymi potomkami drugiego Noego, którym jest Chrystus. On nam przyniósł prawdziwą tęczę zbawienia, znak wierności i miłości Boga do swoich stworzeń. Tęcza jest również znakiem pragnienia wypełnienia przymierza z naszej strony. Łuk tęczy ma swoje pochylenie od góry do dołu i oznacza pochylonego ku nam w swym miłosierdziu Boga Ojca, ale też ma swoje wzniesienie od dołu ku górze. Chrystus sprawił przez swoje narodzenie, że ludzkość dochowała Bogu wierności w przymierzu i że Bóg nie będzie już jej karał w totalny sposób kataklizmem potopu. Uczynił to przez mękę i śmierć swoją. Jezus za nas umarł, aby nam objawić wierność Boga. Krzyż, moi kochani, jest największym znakiem wierności Bożej i dlatego artyści bardzo często nad ukrzyżowanym ciałem Chrystusa malują tęczę. Piękno i głębia pielgrzymki Benedykta XVI do Polski wynika między innymi z harmonii pomiędzy słowami a czynami Ojca Świętego. Tak było podczas każdej pielgrzymki jego wielkiego poprzednika. Tego samego doświadczyliśmy także i teraz. Słowa i czyny w konkretnych miejscach, a także inne, niezaplanowane przez niego z organizatorów okoliczności, na przykład tęcza na niebie w czasie modlitwy o pokój i pojednanie tam właśnie w Oświęcimiu i Brzezińce. To wszystko sprawia, że chociaż pielgrzymka Benedykta XVI przeszła do historii, to jednocześnie pozostanie na zawsze w naszych sercach. Nie trzeba więc, jak to się nieraz czyni, wprowadzać jakiejś konkurencji, spierając się, który z etapów papieskiej pielgrzymki do Polski był najważniejszy, a który mniej ważny. Każdy z etapów budował bowiem ową całość, dzięki której dopiero mogliśmy doświadczyć głębi przesłania tej wizyty. Trwajcie mocni w wierze. Wszystkie etapy tej pielgrzymki, wszystkie jej słowa i odbyte spotkania budowały jedną harmonijną całość. Także słowa i spotkania, jakie miały miejsce w Oświęcimiu Brzezińce. Teologiczna głębia wypowiedzianych tam słów stała się istotnym elementem wezwania do trwania w mocy wiary. Ta moc wiary pozwoliła samemu Ojcu Świętemu zatrzymać się na modlitwę w Auschwitz-Birkenau, gdzie dokonało się straszne dzieło nienawiści, które uderzając w człowieka, aby go zniszczyć, uderzyło tym samym w Boga, który jest miłością. Moi kochani, przejdźmy pod tym kątem pielgrzymki do okresu liturgicznego. Okres Bożego Narodzenia to właśnie troska o trwanie mocno w wierze. To czas, moi drodzy, pogłębiania wiary. Dlatego spójrzmy na świadków wiary betlejemskiej nocy. Spójrzmy przede wszystkim na Maryję, na Matkę wszystkich wierzących. Bóg w szczególny sposób włączył w historię zbawienia Maryję z Nazaretu. Na pełne tajemnicy powołanie Boże Maryja odpowiada w sposób wielkoduszny i godny swoim fiat. Oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. Wielkoduszność odpowiedzi Maryi można porównać z odpowiedzią proroków Starego Testamentu, zwłaszcza proroka Izajasza. Oto ja, poślij mnie. Tę gotowość Elżbieta nazywa wiarą. Błogosławiona, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana. Moi kochani, wiara Maryi polegała na głębokim przekonaniu, że Bóg jest wszechmocny i nie tylko może zapowiadać rzeczy pełne tajemnic, ale może je również spełniać. Maryja, która uwierzyła, że Bóg może uczynić ją matką Syna Najwyższego bez udziału mężczyzny, zasługuje na tytuł Matki Wszystkich Wierzących, pierwszej chrześcijanki. Pytanie, jakie stawia Archaniołowi, jakże się to stanie, nie oznacza braku wiary Maryi, lecz pragnie ona wiary świadomej. Encyklika Jana Pawła II, Redemptoris Mater, jest prawdziwym hymnem pochwalnym na cześć wiary Maryi. Ona pierwsza, najgłębiej ze wszystkich ludzi, uwierzyła w Chrystusa. Nosząc Go pod sercem, rozpalała swoją miłość do Jezusa, Boga i człowieka, jednocześnie Syna Bożego i jej Syna w jednej osobie. Ta, jedna z największych tajemnic Bożej wiary, była przyjęta najpierw przez nią. Wiara to obcowanie z tajemnicą Boga, napisał Ojciec Święty Jan Paweł II w tejże encyklice. A uwierzyć to znaczy powierzyć siebie samej istotnej prawdzie słów Boga żywego, znając i uznając z pokorą, jak niezbadane są Jego wyroki i niezgłębione Jego drogi. Moi kochani, w historię zbawienia, którą przeżywamy w sposób szczególny w okresie Bożego Narodzenia, wprowadził Bóg również Józefa, prostego cieślę z Nazaretu. Nasz papież Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej Redemptoris Custos o świętym Józefie nazwał go powiernikiem Boga samego. Papież podkreślił, że po zwiastowaniu wiara Maryi spotyka się z wiarą Józefa. Wprawdzie on nie odpowiedział na polecenie anioła, tak jak Maryja, natomiast uczynił, jak mu powiedział anioł pański, wziął swoją małżonkę do siebie. Zauważmy, że to, co wykonał, było najczystszym posłuszeństwem wiary. Można powiedzieć, iż to, co uczynił Józef, zjednoczyło go z wiarą Maryi. Przyjął on jako prawdę od Boga to, co wcześniej Maryja przyjęła przy zwiastowaniu. Przeżywając święta Bożego Narodzenia, musimy popatrzeć na innych świadków wiary. Przede wszystkim na świadków Betlejemskiej nocy. Świadkami Bożego Narodzenia uczynił Bóg pasterzy i mędrców. Na wezwanie Boże pasterze odpowiadają bez wahania i natychmiast. Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili nawzajem do siebie: pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam wydarzyło i o czym nam Pan oznajmił. Udali się też z pośpiechem. Moi kochani, musimy zauważyć, że reakcja pasterzy na wezwanie Boże jest wzruszająca i budująca. Do Betlejem idą z pośpiechem. Tak właśnie powinno się odpowiadać Bogu powołującemu i wzywającemu. Natychmiast i wspaniałomyślnie. Te słowa kieruję w sposób szczególny do młodzieży, która już za kilka miesięcy będzie musiała wybrać drogę swojego życia. Jeszcze jeden szczegół wypowiedzi pasterzy jest interesujący i godny uwagi. Pójdźmy, zobaczmy, udali się. Tak, moi kochani, do narodzonego w Betlejem Zbawiciela idzie się we wspólnocie. Jeden zachęca drugiego, mówili nawzajem do siebie: pójdźmy. Jest coś zdumiewającego w postawie ludzi powołanych do żłóbka Jezusa. Nikt nie idzie sam. Wspólnie wyruszają w drogę. Co to oznacza? Najpierw to, że Boże Narodzenie jest sprawą całej wspólnoty. Jest sprawą całej ludzkości. Następnie, że kto spotyka się z Bogiem jako największym dobrem, ten musi tym dobrem dzielić się z innymi. Dobro z natury swej udziela się innym. Na spotkanie z Chrystusem idziemy we wspólnocie wiary. Moi kochani, popatrzmy jeszcze na innych świadków Betlejemskiej nocy. Mędrcy nie tylko wyrazili swą wiarę w geście pokłonu i darów, ale spotkanie to zmieniło drogę ich życia. Droga w języku biblijnym ma znaczenie nie tylko geograficzne. Oznacza także sposób życia, sposób postępowania. Spotkanie z Chrystusem, pełne wiary i szacunku, zmienia, moi kochani, wnętrze człowieka, zmienia ścieżki jego życia. Szukanie mędrców było owocne. Ile w tej prostej Ewangelii światła dla współczesnego człowieka, który często poszukuje Boga. Tak, moi kochani, chciejmy, aby ten okres Bożego Narodzenia był czasem pogłębiania naszej wiary. Wpatrujmy się w świętą rodzinę. Moi drodzy, drugim takim wielkim wydarzeniem, które miało miejsce w roku, który kończymy, to 50 lat od ślubów jasnogórskich. Wielki sługa Boży, ksiądz kardynał Stefan Wyszyński, w tych ślubach jasnogórskich tak bardzo podkreślał rolę rodziny. Tak samo i my, moi drodzy, musimy w tym roku jeszcze raz popatrzeć, na czym zależało księdzu kardynałowi prymasowi. On właśnie mówił, że rodzina ma być Bogiem silna. Oto słowa z tych ślubów narodu, z jasnogórskich ślubów narodu, Matko Chrystusowa i Domie Złoty. Przyrzekamy Ci, umacniaj w rodzinach królowanie Syna Twego Jezusa Chrystusa. Bronić czci imienia Bożego, wszczepiać w umysły i serca dzieci ducha Ewangelii i miłości ku Tobie. Strzec prawa Bożego, obyczajów chrześcijańskich i ojczystych. Ale to, moi drodzy, nie wszystko. Ksiądz kardynał prymas Wyszyński mówił, że mamy stać na straży nierozerwalności małżeństwa. Jakże to wielki problem w naszej ojczyźnie. Mogliśmy w listopadzie w gościu niedzielnym czytać statystyki, które są przerażające. Dlatego potrzeba stać na straży nierozerwalności małżeństwa. W jasnogórskich ślubach narodów modlił się prymas tysiąclecia, Matko Chrystusowa i Domie Złoty. Przyrzekamy Ci stać na straży nierozerwalności małżeństwa, bronić godności kobiety, czuwać na progu ogniska domowego, aby przy nim życie Polaków było bezpieczne. I jeszcze jedno. W jasnogórskich ślubach narodu ksiądz kardynał prymas tak bardzo troszczył się o godność ludzkiego życia. Od początku, od poczęcia, aż do naturalnej śmierci. Niech te święta Bożego Narodzenia będą właśnie również refleksją nad poczętym życiem, aby było ono szanowane. Módlmy się do świętej rodziny, aby w naszej ojczyźnie nikogo nie pozbawiano życia. Wróćmy myślą i sercem do naszego rodaka Jana Pawła II, który również tak bardzo troszczył się o rodzinę na świecie, o rodzinę w naszej ojczyźnie. Przecież on napisał list do rodzin, gdzie powiedział, że nie tylko człowiek jest drogą Kościoła, ale rodzina jest drogą Kościoła. W czasie pierwszej pielgrzymki na Jasną Górę w 1979 roku 6 czerwca modlił się do Matki Bożej Jasnogórskiej. O, jakże bardzo pragnę, ja, który życie, wiarę i język zawdzięczam polskiej rodzinie, aby rodzina ta nie przestawała być Bogiem silna, a żeby przezwyciężała wszystko, co ją osłabia i rozbija, wszystko, co nie pozwala jej być prawdziwym środowiskiem życia i miłości. Modlę się o to z Wami w tej chwili. Słowami apelu jasnogórskiego i nadal modlić się pragnę i nadal modlić się przyrzekam. Nadal powtarzać, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. Ażeby to nasze wołanie przed Bogu Rodzicą sprawdziło się tam, gdzie od wieczności tym słowom wypowiadanym u kresu pierwszego tysiąclecia poprzez apel jasnogórski najwięcej zależeć będzie w nowym tysiącleciu. Zakończył Jan Paweł II słowami: apel już odśpiewaliśmy. Odmówmy jeszcze w tych wszystkich ważnych intencjach, które tutaj poruszyłem w moim rozważaniu wieczornym pod Twoją obronę. Właśnie pod obronę Matki Najświętszej chcemy zawierzyć dzisiaj wszystko, co w naszej ojczyźnie drogie i święte. Na trud nowego roku, który przed nami, aby był rokiem wiary, nadziei i miłości, serca wszystkim błogosławię. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Życząc, aby ten rok był błogosławiony, aby był ludzki, anielski i boski. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.